To jest Tok Życia, podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
Dziś z Toku Życia dowiecie się, co trzeba zrobić, by spełnić nawet najbardziej szalone marzenia, jak jedna podróż może zmienić całe życie i jak radzić sobie z kryzysami, które są nieodłączną częścią naszego życia. A moją gościnią jest Maria Geremek, lekarka weterynarii, podróżniczka i prezeska fundacji Make a Change, która co roku zabiera w podróż do Namibii grupę młodzieży, między innymi z pieczy zastępczej i rodzin w kryzysie, w tym także podopiecznych SOS. Witaj, Mario.
Dzień dobry.
Dzień dobry. No to powiedz nam może na początek, czym jest Make a Change?
Czym jest Make a Change? To jest miejsce, w którym próbujemy pokazać młodym ludziom, że mogą, że mają większe perspektywy niż może im się wydawać. I że prowadząc nawet małe zmiany w swoim życiu, jesteśmy de facto w stanie zmienić bardzo wiele.
A skąd pomysł na to, żeby założyć właśnie taką fundację, żeby zająć się właśnie taką działalnością? U tak młodej osoby jak
pomysł
ty.
Pomysł sam przyszedł. Mhm. Pojawił się po moich wyprawach do Namibii, do Meksyku. Kiedy wróciłam do Polski, pomyślałam sobie, wow, to jest doświadczenie, które niesamowicie dużo mi dało. Jak dużo mogłoby dać osobom, które pewnie mają trochę trudniej w życiu. I tak powstał pomysł zrobienia fundacji, dzięki której będziemy mogli zabierać młodzież właśnie między innymi z pieczy zastępczej na wyjazdy do Namibii, które trochę zmienią ich życie i dadzą im taki pakiet energetyczny wiary w siebie.
No tak, ale ktoś mógłby powiedzieć, no panienka z dobrego domu, nic dziwnego, że stać ją było na dalekie podróże, ale to chyba nie do końca tak było, ty sobie ją właściwie sama wychodziłaś.
Pozory mylą, często. Ja nie miałam tutaj wsparcia rodziców poza tym, że nie zabronili mi zrobienia tego.
Byłaś młoda bardzo, prawda?
Wymyśliłam w ogóle, że pojadę do Namibii, jak miałam 16 lat. No ale to było nieosiągalne, absolutnie. Mama popukała się w głowę i powiedziała, tak. No jeszcze to było parę lat temu, więc w ogóle taka perspektywa wyjazdu na kontynent afrykański to w ogóle było coś szalonego. Ale ja sobie to wymyśliłam i dałam sobie czas na to, żeby to się wydarzyło. I na studiach dowiedziałam się o grancie międzynarodowym, gdzie można było pojechać na miesiąc gdzieś na wolontariat, na praktyki. No i złożyłam aplikację, dałam sobie szansę i zaaplikowałam. Chociaż to dowiedziałam się o tym w czwartek, a w piątek był koniec zapisów. No i nagle się okazało, że wow, po dwóch tygodniach dostałam maila congratulations i pojechałam do Afryki. Już wtedy nawet się nie miałam jak zastanowić. Po prostu to się wydarzyło.
I co tam robiłaś?
Za pierwszym razem byłam na takim standardowym wolontariacie w ośrodku, który zajmował się rehabilitacją dzikich zwierząt. Nasze zadanie to było tam sprzątanie, przygotowywanie posiłku dla zwierząt. Takie bardzo proste rzeczy, no bo wiadomo, że jak ktoś jedzie w wieku 20 paru lat, czy nawet dużo później, ale nie ma żadnej wiedzy na temat dzikich zwierząt, no to nie będzie robił nic więcej niż sprzątanie i przygotowywanie posiłków. Potem skończyłam studia, już miałam trochę większą wiedzę, no i te moje kolejne wyjazdy już były bardziej w stronę weterynarii. To były takie wolontariaty weterynaryjne, podczas których pomagałam robić badania zwierząt, które były w rezerwacie. A teraz już przeszło to tylko i wyłącznie na to, żeby pokazywać młodym ludziom ten piękny kontynent, ten piękny kraj, pokazywać, że kontynent afrykański to nie jest dzikość i biedni ludzie, tylko tak naprawdę to jest piękne miejsce, gdzie natura jest na pierwszym miejscu. No i bardzo wiele możemy się stamtąd nauczyć.
W bardzo młodym wieku zrealizowałaś jedno ze swoich największych marzeń, takie bardzo duże. No to ja cię poproszę w imieniu swoim i naszych słuchaczy o przepis na spełnienie marzeń, nawet tych najbardziej szalonych.
To może być trudne, ale trzeba sobie dać czas i dać sobie szansę. Bo ja miałam wrażenie, że to się nigdy nie wydarzy, jak to wymyśliłam, ale przygotowałam cały budżet plan. Miałam to opracowane w każdym kroku i wiedziałam, że to, czego mi brakuje w danym momencie, no to było finansowanie. I poczekałam na moment, kiedy była szansa, że je zdobędę i zaryzykowałam, zgłosiłam się do tego programu grantowego i zrobiłam to, czego widzę, że bardzo wiele młodych ludzi nie robi. Po prostu spróbowałam. To jest ogromny problem u nas w fundacji z tym, że często zgłasza się do nas do programu dużo młodych ludzi, ale na przykład rezygnują po tygodniu, miesiącu. Trzeba sobie dać szansę, żeby coś takiego przeżyć. Samemu sobie.
Ty dałaś sobie też jeszcze szansę na podróż do Meksyku. To było trochę inne doświadczenie, prawda?
Tak, ale to już był efekt domina. W Afryce, w Namibii poznałam ludzi, którzy prowadzili badania w Meksyku i powiedzieli, hej, może byś chciała z nami pojechać do Meksyku? Ja powiedziałam, hej, chciałabym. Ale to nie wydarzyłoby się, gdyby nie ten pierwszy klocek, czyli próba wyjechania i złożenia tej aplikacji, tego wniosku o ten grant.
Powiedziałaś o tym, jak zareagowała na te twoje pomysły twoja mama. Ty też, jak byłaś w Afryce, mówiłaś, że tam sprzątałaś po zwierzętach czy w ich miejscach i na początku się nimi nie zajmowałaś, potem już tak. Ja tam wyczytałam, że czołgałaś się po klatce dzikiej lamparcicy albo na przykład gepard obudził ci się na rękach. No to nie jest to trochę, nie jest to, powiedziałabym, bardzo przyjemne myśli. Co na to twoja mama, że w takich niebezpiecznych okolicznościach się znajdujesz, że w ogóle jesteś tak daleko?
Jak to się dzieje, to ona o tym nie wie. Ona się dowiaduje już po fakcie.
Ostatnio był tutaj Tomek Michniewicz i powiedział dokładnie to samo.
Gdyby wiedzieli nasi rodzice, co tam się wydarzy, to myślę, że nie zgodziliby się tak łatwo. Ale też, no, jak pojechałam, to już byłam pełnoletnia i mogła albo się przeciwstawiać i tak bym pojechała, albo mnie wesprzeć i gdzieś tam mieć ze mną kontakt cały czas, jak byłam... Taka anegdota, jak byłam w Meksyku, to miałam opóźnienie samolotu i dojechałam tam już w ostatnim momencie i my zaraz potem wypływaliśmy na wyspę badać te wieloryby, mieszkać na wyspie i badać wieloryby. No i nie miałam tam zasięgu, nie zdążyłam jej nic napisać. Moja mama przez te 7 dni, kiedy nie było ze mną kontaktu po przylocie, poruszyła chyba wszystkie organizacje zajmujące się ekologią w Meksyku, żeby mnie odnaleźć i no, nie udało się odnaleźć, bo nikt nie wiedział, gdzie my jesteśmy, poza nami. I dopiero po 7 dniach, jak się do niej odezwałam, to nie wiedziałam, czy mnie zabije, czy, czy po prostu się cieszę, że jestem.
No tak, to na pewno było dla niej trudne. Myślę, że też dla tych opiekunów czy rodziców dzieciaków, które wyjeżdżają z tobą w ramach projektu Make a Change, no to też może być trudne, żeby te dzieci tak puścić w ten daleki świat groźny.
Ja czasem się zastanawiam, dla kogo ten wyjazd jest większym wyzwaniem. Czy dla rodziców, opiekunów, czy dla tej młodzieży. Oni jadą trochę z taką ufnością, ja zawsze ich zapewniam, że będę z nimi, zawsze jestem na tych wyjazdach. A ci rodzice muszą tu zostać i liczyć na to, że będzie okej. Też raczej nie dajemy naszym uczestnikom dużo dostępu do internetu, ale ja zawsze staram się gdzieś tam zachować kontakt z tymi opiekunami, no bo wiem, że się martwią i dać im trochę poczucia komfortu, ale tak, no na lotnisku widać, kto bardziej się stresuje.
No tak, to rzeczywiście może być trudne. Dzieciaki, które jadą z tobą do Namibii, muszą coś wcześniej zrobić, to znaczy szykują projekty. Pod okiem mentorów szykują różnego rodzaju zaangażowane społecznie projekty. Ja pamiętam kilka lat temu, to chyba było w zeszłym roku, taki bardzo fajny projekt, gdzie jedna z uczestniczek broniła takiego starego gaju przed wycinką. Były też jakieś projekty jadłodzielni. W tym roku dziewczyna z SOS Wioski Dziecięcej czytała seniorom. A który pomysł ty pamiętasz najlepiej?
Ten projekt w Lublinie, który był ochrony starego gaju, na pewno jakby jest takim projektem, o którym opowiadam, bo był tak naprawdę ogromny.
To opowiadaj.
Ten projekt mi zapadł w pamięć, bo nie dość, że była tam taka ścieżka edukacyjna, że były te spacery, podczas których uczestnicy mogli się dowiedzieć o drzewach, o naturze. Była założona strona, która promowała ten stary gaj. Było sprzątanie lasu. Wieloodłamowy taki projekt zorganizowany przez osobę, która, Magda chyba wtedy miała 17 lat. Więc dla mnie to było takie, wow, dziewczyno, jakby sama bym tego chyba nie zrobiła. To na pewno mnie poruszyło. W zeszłym roku mieliśmy też fajny projekt, który tak fajnie wykorzystywał wszystkie składowe takiego projektu wolontariackiego, bo było to wyprowadzanie psów dla osób starszych. I nie dość, że po pierwsze, osoby starsze miały kontakt z młodszymi, więc trochę tak...
Wielowymiarowe.
Poza tym psy miały spacery, a poza tym oni zbierali kilometry w aplikacji, żeby też jakiś kolejny projekt społeczny z tego zrobić. Więc tak jak prostą rzeczą, wyjście raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu z psem, można wiele zmienić. No to jest sedno naszej fundacji. Małymi krokami wielkie zmiany.
Mm-hmm. No to jest super. To powiedzmy od początku, mogą się do was zgłosić dzieciaki z pieczy zastępczej, z rodzin w kryzysie, z wielu organizacji, mają wziąć udział w konkursie pod okiem mentora i przygotować projekt społeczny, a potem kto podejmuje decyzję, kto jedzie?
Mamy komisję. Komisję złożoną z osób, które są w zarządach bardzo dużych korporacji. Mhm. Są to ludzie, którzy są w biznesie. Znają projekty, znają taką perspektywę dużych rzeczy. Mhm. I to oni oceniają tą młodzież, więc to też jest kolejny atut tych projektów, że no, mogą dostać feedback, te uczestnicy programu mogą dostać feedback od osób, z którymi pewnie ciężko byłoby mm-hmm. im się skontaktować na drodze kariery. No, te no, szklane tak. sufity ciągle mamy. Więc w ramach naszego programu Follow Your Dreams and Make a Change, oni na początku mają warsztaty i szkolenia, tak żeby dać im narzędzia, dzięki którym będą mogli ten projekt społeczny przeprowadzić. Mówimy tutaj o osobach w wieku 15-19 lat, którzy są często w pieczy zastępczej, czy właśnie w różnych programach wsparcia rodziny. Oni często nie mają dobrze rozwiniętych tych umiejętności komunikacyjnych, nie potrafią napisać maila, boją się tego. To jest mhm. często największy problem. To z nimi ćwiczymy na początku programu. Jak już przejdą te warsztaty, mają też bardzo fajny warsztat z komunikacji i kolorów osobowości, żeby nauczyć się, że jesteśmy różni. Mhm. Na przykład. I jak dopasować sposób komunikacji do różnych osobowości. Jak już zbierają sobie ten bagaż doświadczeń, no to dostają od nas mentora. Mentorzy to są osoby powyżej 24 roku życia, którzy też wcześniej są przez nas przeszkoleni, ale to jest każdy, ja, ty, każdy.
No chciałam zapytać, czy mogłabym dostać takim mentorem?
Zapraszamy. I z tym mentorem, ten mentor służy tylko do tego, żeby pomóc trochę, to jest ważny element, nie robi za uczestnika mm-hmm. projektu społecznego. Tworzą projekty społeczne, no i te projekty społeczne właśnie są od ochrony Starego Kaju, po pomoc w schronisku, po pomoc w jadłodzielni, bardzo różne projekty. Naszym celem jest to, żeby oni zobaczyli, że mogą coś zrobić. Jak masz 15-16 lat, zazwyczaj nie ma się dużej wiary we własne mm-hmm. możliwości.
Więc zwłaszcza, jeżeli się wychowujesz w pieczy zastępczej.
To już w ogóle. Mm-hmm. To też widzimy często, że to jak bardzo piecza zastępcza, jak bardzo różne mm-hmm. ośrodki, jak bardzo różni uczestnicy są z różnych ośrodków. Mm-hmm. No ale często właśnie pewność siebie, takie poczucie sprawczości nie mm-hmm. istnieje. Więc jak oni zrobią ten projekt, po pierwsze mają poczucie, że zrobili coś dobrego, ktoś im pomógł, trochę czasem popchnął, bo tam trzeba mm-hmm. tak troszkę popchnąć ich czasami. I potem nagle okazuje się, że w ogóle jeszcze dzięki temu jadą na wyjazd, o którym nigdy sobie by nie pomyśleli. To jest taki duży, moim zdaniem, bagaż, duże doświadczenie. Mm-hmm.
Tak, i dzięki temu można rzeczywiście uwierzyć, że się da i że te obciążenia właściwie nie mają znaczenia, jeżeli no ktoś tutaj mnie wesprze, ale to są przede wszystkim oni.
To oni to robią.
To jest ich sprawczość, ich działanie. To jest rzeczywiście niesamowite. W tych wyjazdach najczęściej biorą udział dzieci ze środowisk defaworyzowanych, to już powiedziałyśmy, ale nie tylko, bo jeżdżą tam też dzieciaki komercyjnie. Dlaczego?
Na każdy wyjazd zabieramy połowę uczestników, którzy są laureatami naszego programu i to są właśnie osoby zazwyczaj z pieczy zastępczej, które przeszły ten nasz program Follow Your Dreams and Make a Change, mhm. ale też połowa uczestników to są osoby z wolnego naboru. Chodzi nam też o to w całej idei fundacji, żeby łączyć te dwie grupy społeczne. Bo bardzo często żyjemy w bańkach. Mhm. No i zarówno te dzieciaki, ci uczestnicy, którzy są w stanie sfinansować sami sobie wyjazd i ci uczestnicy, którzy są laureatami programu, no nie mają jak inaczej się spotkać. A my ich zabieramy, pakujemy do samolotu, wysyłamy na pustynię w Namibii i nagle się okazuje, że to, że ktoś ma mniej pieniędzy albo więcej, to, że wychowuje się z rodzicami bez w mieście albo w małej mieścinie, nie ma w ogóle znaczenia. Mhm. Bo przyjaźnie się tworzą pomiędzy tymi dwoma grupami. Już teraz wiem, że jakby trwają latami.
Tak, te wyjazdy zmieniają życie. Od jednej z naszych byłych podopiecznych, która notabene staje się mentorką, w programie, usłyszałam, że Namibia poukładała jej w głowie. Jak dwutygodniowy wyjazd, spanie na sawannie czy pustyni, tropienie dzikich zwierząt, czy budowanie ogrodzenia wokół studni dla słoni może zmienić życie?
Może zmienić życie, bo fizycznie doświadczasz tego, co jest ważne. Mhm. Że nie jest ważny telefon. Że nie jest ważne pieniądze w portfelu. Ważni są ludzie, którzy są wokół ciebie i to, co jest tu i teraz. Mhm. W Namibii nie liczy się nic więcej niż to, czy wstążysz na wschód słońca i czy zdążysz przed zachodem. Jak nie ma ciepłej wody, to wykąpiesz się w zimnej i nagle się okazuje, że...
Może to nie jest takie bardzo ważne.
To nie jest problem, ale za to jak położysz się wieczorem w swoim śpiworze i podniesiesz głowę do góry, to widzisz 1000 gwiazd i to jest ważne.
Mhm. Okej. Okay. To bardzo piękne, co mówisz. Ja też na własne oczy widziałam i też słyszałam od opiekunów tych dzieci, jak otwierają się na świat, jak zaczynają się uczyć języków, jak zaczynają podróżować dalej, jak wcześniej w ogóle nie myślały o studiach, a teraz uważają, że wszystkie drzwi stoją przed nimi otworem. To Namibia tak działa?
Tak, tak. Była też, mam taki przykład uczestniczki, która... Oj, to była niesamowita przemiana. Ona była w tym naszym programie i na początku, pamiętam, jak byłam na spotkaniu tam we świetlicy SOS-owej, no bardzo nieśmiała, taka miła, ale bardzo wycofana. No i tam dzięki wsparciu swojego mentora, wtedy jeszcze też chyba opiekun jej, wychowawca był jej mentorem, udało się jej zrobić ten projekt i nagrywaliśmy takie krótkie filmiki, że hej, jedziesz do Afryki, i nagrywaliśmy ich reakcje. Mhm. No i to była taka reakcja, że hej, jedziesz do Afryki. Jadę do Afryki. Tak, i po prostu widać było, jak ona się rozpromieniła. No i potem na wyjeździe też musiała bardzo pokonywać jakieś swoje ograniczenia, bo zawsze tam robimy takie wejście na jeden wschód słońca albo zachód na wysoką górę. Mhm. No i nie udało jej się za pierwszym razem. No i jakby zrezygnowała, stwierdziliśmy, okej, spoko. Ale za drugim razem... Wszyscy jakby zostaliśmy z nią, wsparliśmy ją, jakby też było takie wsparcie grupy. No i to się udało. Mhm. I to, że się udało jej to zrobić i też, że wszyscy ją wsparli, to było trudne do opisania.
Niesamowite, tak. To jest właśnie ta dziewczyna, która nie myślała o studiach, a teraz studiuje. Zakłada koła naukowe.
Nie, no w ogóle.
Rozwój niesamowity, tak. To magia jest.
To jest magia, więc też ciężko się o tym opowiada, siedząc w studiu w Warszawie. Zapraszam do Namibii.
No właśnie, a propos Namibii. Gdzieś przeczytałam, że ty ją lubisz, dlatego, że to jest jeden z najmniej zaludnionych krajów Afryki. Nie przepadasz za ludźmi, Marysiu?
Jestem introwertykiem. Mm-hmm. Są pewne rzeczy, które trzeba sobie przyznać. Ja jestem introwertykiem i lubię być z ludźmi, ze swoim mężem. Mm-hmm. Lubimy być sobie we dwójkę, nie odzywać się. No a Namibia to jest kraj, gdzie są dwie osoby na kilometr kwadratowy. Więc jak chcesz znaleźć miejsce, gdzie jest spokój i natura, no to tak, to tam.
Tam jest łatwiej być tak ze sobą, samym, tu i teraz?
Tak, no nie mamy tylu bodźców. To nie jest tak, że pod koniec dnia wracamy przebodźcowani do domu i w głowie ci szumi, nie wiesz jak się nazywasz. Tam jest przestrzeń, zawsze możesz spojrzeć sobie za horyzont, zobaczyć, gdzie jest ta twoja równowaga, oddech, mogę wrócić, nawet jak się dzieją trudne rzeczy.
A tu w Polsce jak dbasz o tę równowagę? No bo nie zawsze jesteś tam.
Pandemia pokazała mi, że jestem takim człowiekiem już, który musi jeździć do Namibii. Dwa lata, jak nie byłam na detoksie miejskim, były trudne. Już pod koniec było tak, że tylko puśćcie mnie tam. Staram się uważać na te dystraktory, które są w mieście, tak? Chociażby też na ten telefon. To jest coś strasznego, jak bardzo dajemy się wciągnąć w scrollowanie. Mam to szczęście, że tutaj pracuję jako weterynarz przy koniach, więc moja praca też jest często na powietrzu ze zwierzętami. To jest bardzo miłe. Oczywiście no, prowadząc fundację też mam takie dni, kiedy od rana do wieczora patrzę w ekran monitora. Ale no, mam to szczęście, że zawodowo też jestem na zewnątrz, wśród natury. Mhm.
Powiedz mi, skąd w tobie taka siła i taka wielka chęć pomagania i zmieniania świata? Skąd to masz? Z domu na przykład?
Nie mam pojęcia. Na pewno Zastanawiałam się też nad tym, często zadają mi wszyscy to pytanie, skąd w tobie taka chęć pomagania? Ja nie wiem, czy ja robię to przez chęć pomagania. Mhm. Ja te wyjazdy robię przez to, że widzę w nich sens. I lubię robić rzeczy, w których widzę sens. I zabieranie tej młodzieży do Namibii daje mi poczucie sensu i też oni po prostu są super. Ja uwielbiam z nimi tam jeździć, uwielbiam z nimi rozmawiać. To są wspaniali ludzie. I fajnie, że mam w Namibii kogoś, kto tak samo odczuwa tę Afrykę jak ja. Jestem z nimi. Ciężko właśnie będąc tutaj w mieście gdzieś tam poczuć się właśnie, poczuć tą wolność i spokój jak podczas tych wyjazdów.
No na pewno też w czasie tych wyjazdów, no i w ogóle w życiu, często zdarzają się trudne sytuacje, zdarzają się kryzysy. Taki najgorszy moment z tych wyjazdów, taki twój afrykański moment grozy.
Kryzys z wyjazdu, właśnie nie wiem, czy na wyjeździe są te kryzysy. Mhm. To znaczy tak, są kryzysy, są różne sytuacje, są często też sytuacje trudne w domu. Tutaj ja wyjeżdżam, tutaj życie dzieje się dalej, ale tam jakoś jest łatwiej to przetrwać. Mamy to szczęście na pewno, że nie wydarzyła nam się żadna taka nagła sytuacja. Tak? Ja jako lekarz weterynarii też trochę z rodziny lekarzy jestem trochę taką opieką medyczną. Mamy tam oczywiście zapewnioną pełną opiekę medyczną przez tą fundację, z którą współpracujemy. Na szczęście nigdy nie musieliśmy korzystać z żadnych środków takich pomocy nagłej.
Nie pamiętasz naprawdę takiego jakiegoś momentu? No, geparty, jakieś dzikie zwierzęta, słonie.
Ale to nie jest straszne. Dzikie zwierzęta nie są straszne. Gepardy. No, była chwila grozy, ale czy to była taka straszna chwila, jak podczas wyjazdu chyba 2 lata temu dojechaliśmy do obozu i tam ten obóz jest na terenie, gdzie przebywają na stałe słonie pustynne. No i to jest ich terytorium. My jesteśmy tam gośćmi. Byliśmy w naszym obozie i jeszcze nie zdążyliśmy zrobić przeszkolenia wszystkim, jak się zachować, kiedy przyjdą słonie. I 2 panów poszło do toalety. No toaleta jest kawałek od obozu. No i przyszły słonie, a potem ja myślę sobie, no dobra, ale oni też teraz tu wrócą. I jak oni się zachowają? No i na szczęście jakby zachowali zimną krew, nie krzyczeli. Ja im tylko powiedziałam, że mają stać w miejscu. I chłopaki tam, nie wiem, no chyba z 30 godziny na 30 paru stopniach musieli stać i się nie ruszać, bo tak im kazałam. A słonie akurat przyszły sobie zjeść z drzewa, na którym były nasze namioty. Tak, bo mamy tam platformę na drzewie, na której śpimy, żeby właśnie słonie nam nie przeszkadzały w nocy. No i one akurat przyszły zjeść z tego drzewa, na którym była platforma. No i chłopaki tam dzielnie wytrzymali to i jak słonie przeszły, no to uciekli na platformę. To była chwila grozy. Bo wiedziałam, że nie wiedzą jeszcze, tak? Że jeszcze ich nie przeszkoliliśmy. Ja teraz już często robię w samolocie to pierwsze przeszkolenie, żeby było bezpiecznie. Więc no, wtedy się trochę zestresowałam, ale tak to... Bardziej nawet jak jesteśmy na tych wyjazdach, stresuję się, jak jesteśmy w mieście, bo jeden dzień jesteśmy w mieście, żeby zobaczyć też stolicę Namibii, Windhoek. I bardziej się stresuję, że no, gdzieś pójdą, zgubią się... A jak jesteśmy już w naszym obozie, w środku niczego, to wiem, że tam jest bezpiecznie.
Okej. A te życiowe kryzysy, takie trudne sytuacje, no co pomaga ci z tego wychodzić? Tu w Polsce, w takim życiu nienamibijskim.
Kryzysy są. I to też może warto powiedzieć na głos. Kryzysy są i czasami są naprawdę ciężkie. I myślę sobie, że już zamknę tą fundację, już nie wiem, będę jeździć na Uberze. Daje mi dużo pozwolenie sobie na to, żeby chwilę było gorzej. I pozwolenie sobie na to, żeby odpuścić, że nie muszę wszystkiego zawsze robić na 150%. Jak sobie tak człowiek pozwoli na to, żeby robić na... Pewnie to wychodzi wtedy 80%. To nagle okazuje się, że część problemów się z czasem rozwiązuje, na część problemów znajdujemy rozwiązanie. Ale tak, na pewno i będąc tutaj cały czas uczę się jeszcze, że nie trzeba na 150%. Dużym wsparciem oczywiście też są bliscy. I ci, którzy potrafią w tym biegu powiedzieć, hej, zatrzymaj się, weź oddech, będzie okej.
Okay. Coś tak jest z tymi z nami kobietami, że my ciągle biegniemy.
I zawsze biegniemy i wszystko idealnie i nic nie przeszkadza i oczywiście i tak. No też mówienie nie. To aha, jest też stawianie wielka granic, sztuka. Prawda? Oj, wielka sztuka.
To długo się tego uczymy. Pewnie to jest tak, że się będziemy tego uczyć do końca życia. Do Afryki z Make a Change jeżdżą nie tylko młodzi ludzie, którzy są w SOS Wioska Dziecięcych w Pierwszej Zastępczej, ale też, tak jak mówiłyśmy, te z programów umacniania rodziny, SOS Rodzinie. I w tych programach, w naszych świetlicach, o których wspominałaś, staramy się dzieciom pokazać, to są dzieciaki z rodzin w trudnej sytuacji, że świat jest dużo większy niż miejscowość, w której się urodzili. Dlaczego to jest takie ważne, żeby zobaczyli trochę świat?
Pozwala im na spojrzenie out of the box. Jednak jeżeli wychowujemy się zwłaszcza w jakiejś mniejszej mieścinie, no to nie widzimy naszych perspektyw. I to często ogranicza bardzo wspaniałych ludzi przed podjęciem ryzyka i spróbowaniem czegoś innego. A jak zabieramy właśnie tą młodzież gdzieś tam, z która mieszka, pamiętam opowieści w Koszalinie, jak byłam, że tam jest młodzież w programach, że oni nie mają nawet środka komunikacji, więc jeżeli autobus tego dnia nie przyjedzie, to było dla mnie niewyobrażalne, że jeszcze w Polsce są takie miejsca. Że jeżeli nie przyjedzie autobus, to oni nie pojadą nawet do szpitala, do lekarza, bo nie mają samochodu. Jedyny środek komunikacji to rower, ale mają jeden na piątkę. I dla takich osób, jak my ich zabierzemy najpierw do Warszawy, potem na taki wyjazd do Namibii, to po pierwsze, ten świat się okazuje ogromny, a po drugie się okazuje, że to, że są z małej mieściny, niczym nie różni ich od tych, którzy jadą z Warszawy, Poznania, Gdańska, bo mają takie same możliwości, jeżeli spróbują.
Tak, to też, to co też wy robicie w Make a Change i to, co my robimy w tych naszych programach profilaktycznych, to jest też właśnie pokazanie, że coś niewielkiego, taka mała zmiana może powodować wielką zmianę. Bo to, o czym ty mówiłaś, jeszcze jest taka jedna historia, też gdzieś mniej więcej z tamtych rejonów, że kiedyś to ten autobus, który był jeden, determinował wybory edukacyjne dzieciaków, bo tylko jeden autobus mógł dojechać do najbliższego miasta na ósmą. Dlatego dzieciaki wybierały zawodówki, bo ten autobus tak jeździł. I dzięki też w pracy naszych specjalistów w SOS Rodzinie, no i dzięki przede wszystkim tym ludziom, którzy tam mieszkają, oni się zebrali i poszli do władz lokalnych, powiedzieli, że to trzeba zmienić. I w związku z tym, że się zmieniły godziny jazdy autobusów, dzieciaki zaczęły wybierać inne szkoły. To jest po prostu niesamowite. I wy też to robicie, prawda? Też dla społeczności lokalnej, dla zwierząt tam w Namibii. To też pokazujecie.
No, dokładnie to samo robimy. To, co my, na czym my się głównie skupiamy, no to jest właśnie taka praca tu w Polsce. Ale te nasze projekty, dokładnie to samo, te same efekty dają tam w Namibii. Bo te projekty, które my robimy z młodzieżą, czyli na przykład właśnie budowanie ogrodzenia wokół studni, czy jakieś projekty takie edukacyjne, które my osobiście tego nie robimy, ale robi ta fundacja, z którą współpracujemy, właśnie pokazuje, jak w prosty sposób można na przykład ochronić swój ogród. Problem teraz się pojawił taki, że ludzie zaczęli zakładać ogrody przy domach, żeby mieć swoje warzywa, żeby nie musieć jeździć wiele kilometrów po zakupy. No ale słonie mają świetny węgiel, więc przychodziły i im te warzywa wyjadały. I w bardzo prosty sposób, ustawiając kamienie wokół ogrodzenia, nagle okazuje się, że można się ochronić przed tak wielkim zwierzęciem jak słoń. Bo słoń ma delikatne podeszwy stóp, nie stanie na tych twardych kamieniach. Prosty sposób na to, jak można niesamowicie zmienić jakość swojego życia.
No tak. Powiedz, no te nasze programy profilaktyczne są dla nas bardzo ważne, bo my wiemy, jak wielką tragedią jest to, jak dziecko jest w pieczy zastępczej. Więc staramy się te programy prowadzić po to, żeby dzieci do pieczy zastępczej nie trafiały. Gdybyś miała zachęcić naszych słuchaczy do wsparcia nas w tym zakresie, właśnie tych, na przykład naszej kampanii Pomóż nam chronić dzieci, bo teraz taką mamy, z której dochód jest przeznaczony właśnie na te programy profilaktyczne, to jak byś to zrobiła?
W każdym z nas jest odrobina, jest taka potrzeba, żeby pomagać i nie zawsze wiemy, jak to zrobić. Więc warto jest wspierać te osoby, które się na tym znają, żeby oni pomagali we właściwy sposób. I to jest taki sposób, że można wesprzeć SOS Wioski Dziecięce w ich działalności, w waszej działalności i dzięki temu w efektywny i właściwy sposób dać pomoc.
Super, wielkie dzięki. To powiedz jeszcze, czego potrzebuje twoja fundacja? Jakie są teraz najważniejsze potrzeby i jak was można wesprzeć?
Nas można wesprzeć, zostając mentorem. I to jest też...
Bardzo się poważnie zastanawiam.
Zapraszam, bo to jest daje bardzo dużą satysfakcję. No, mamy takich mentorów, którzy są już z nami którąś edycję i zawsze w trakcie trwania programu mówią, Boże, no ja nie wiem, no muszę tak wspierać tą moją uczestniczkę, ja nie wiem, czy ona dociągnie do końca ten program. Potem dociąga do końca ten program i nagle się okazuje, wow, no super, i moja uczestniczka, oni tak to mają, moja uczestniczka jedzie do Afryki, tak? Więc jest to bardzo, daje bardzo duże poczucie satysfakcji. Jest to też sposób, który niezbyt obciążający w naszym codziennym życiu, no bo to są spotkania raz na tydzień, raz na dwa tygodnie i one zajmują max godzinę online. Naprawdę to jest nieobciążające. Tak. Można zmienić czyjeś życie. To jest wielka wartość. Można też zostać patronem naszej fundacji na Patronate, no i wesprzeć nas w naszej codziennej działalności. Można też zrobić sobie gwiazdkę. To znaczy, można z nami pojechać na wyjazd. I my fundusze wszystkie, które pozyskamy, które nam zostaną z tego wyjazdu, przeznaczamy na wsparcie młodzieży, bo działamy wszyscy non-profit, to znaczy nawet ja jako prezes fundacji robię to pro bono, więc wszystkie pieniądze, które fundacja zarabia, idą na wsparcie młodzieży.
Super, zachęcamy do wsparcia. W takim razie powiedz, kiedy kolejny wyjazd i gdzie jedziecie, co tam będziecie robić?
Kolejny wyjazd przełom września i października. Jedziemy z młodzieżą. I to będzie nasz standardowy wyjazd Africa Camp, czyli przez 10 dni będziemy pracować na terenie Damaralandu w Namibii wraz z naszą współpracującą organizacją. I tworzyć albo właśnie mur ochronny wokół studni, albo ochronić te ogrody warzywne, które oni zakładają wraz z lokalną społecznością. Spać pod gołym niebem.
Tropić słonie.
Uczyć się, jak znaleźć słonia, ale też uczyć się nawigacji.
Chodzić na wysokie góry.
Chodzić na góry, oglądać wschody i zachody.
Państwo tego nie widzą, ale Marysia się tak pięknie uśmiecha. Tęsknisz za tym chyba, co? Już byś pojechała.
Tak. To jest naprawdę mocny detoks, te wyjazdy. I to nie tylko ja. Nie tylko ja to tak odbieram. Mój małżonek się zbierał parę lat przed tymi wyjazdami, no bo to tak na dziko i wszystko. No, a teraz jest największym tutaj agitatorem wyjazdów, kiedy jedziemy. I też dorośli, którzy z nami jeżdżą na te wyjazdy komercyjne, one już nie są tylko i wyłącznie poświęcone wolontariatowi, no tam jeździmy samochodami po prostu po całej Namibii. No to często są ludzie, którzy widzieli już parę rzeczy w życiu. No i mówią, że no tego to jeszcze nie widziałem.
Super. Jedzie z wami też reprezentantka SOS Wiosek Dziecięcych, to już wiemy.
Okej.
Śledźcie nasze sociale oraz sociale Make a Change i zobaczycie na własne oczy, ile te podróże dają, jak tam jest pięknie. Mario, bardzo dziękuję za tę podróż z tobą, za pomoc dla naszych podopiecznych i za zaproszenie, choć na chwilę, do twojego świata. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
To był Tok Życia, podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.